Rozwiń skrzydła.
Dziś, proszę Państwa, w Rozwiń skrzydła rozmawiamy o kryzysach w małżeństwie, o typowych i nietypowych, a naszym gościem jest psychoterapeuta pan Piotr Domaracki.
Z typowych wymieniliśmy dwa kryzysy, czy sytuacje kryzysowe, z którymi małżonkowie muszą się zmierzyć. Pierwsza dotyczy tego wczesnego etapu małżeństwa. Druga może się wiązać również z tym wczesnym etapem małżeństwa. Pewnie dla wielu małżeństw się wiąże z tym wczesnym etapem małżeństwa, czyli tą drugą sytuacją kryzysową jest pojawienie się trzeciego członka rodziny, czy kolejnych członków rodziny, czyli pojawienie się po prostu dzieci. A dalej? Co się dzieje dalej? Jakie sytuacje kryzysowe mogą spotkać małżonkowie na swojej dalszej drodze?
No, kiedy rodzina się powiększa, to na pewno też często pojawia się jeszcze jeden element, jakim jest ekonomiczny, jakim jest spadek dochodów rodziny, i też rodzina potrzebuje sobie z tą sytuacją poradzić. Będzie też sytuacja być może nadmiernego angażowania się dziadków w proces wychowawczy i może na początek jak przewijać, a potem jak wychowywać dzieci.
I znowu wracamy do początku, tak? Czyli konieczności separacji od rodziców.
Tak jest. Potem będą też takie konflikty, które będą związane już może bardziej z takimi elementami dojrzewania dzieci, a więc różnych podejść małżonków właśnie do kwestii konfliktów, do problemów wychowawczych. Jeżeli jeden z małżonków uważa siebie za alfę i omegę w kwestii wychowania, a drugi go nie dopuszcza, nie daje prawa mu głosu w wychowaniu, czy też eliminuje z tego wychowania, no to też jest element właśnie takiego kryzysu wywołany przez problemy wychowawcze z dziećmi, czy też może on być wywołany nadmiernym zaangażowaniem w pracę. Nadmierne zaangażowanie w pracę może być też jakby takim objawem tego, że małżeństwo nie jest dość spójne i jeden z małżonków ucieka w pracę. Jest to rodzaj, nawet może być to uzależnienia od pracy, po to, żeby nie uczestniczyć w tym, że jestem mało ważnym ojcem i nie potrafię zająć stanowiska w kwestii wychowania mojego syna, ponieważ żona wie lepiej, natomiast w pracy mnie wszyscy szanują, jak ja powiem, tak będzie. W związku z tym, po co mam się w domu pokazywać? Wrócę o takiej porze do domu, kiedy już nikt nie ma, on nic mnie nie będzie pytał, tak? No i wszystko jest w porządku, niby. Niby jest wszystko w porządku, a kryzys w rodzinie zaczyna narastać, prawda? Kolejny etap to będzie taki kryzys związany z tym, że dzieci wychodzą z domu i zwłaszcza jeżeli któryś z małżonków był zbytnio skoncentrowany na dzieciach wcześniej, no to wtedy mamy ten tak zwany syndrom opuszczonego gniazda. No i teraz małżonkowie patrzą sobie w oczy i co my teraz będziemy robić, tak?
Dotąd były dzieci, trzeba było się nimi zająć.
Tak, były problemy, tak? Jak my teraz się tutaj wzajemnie odnajdziemy? No i to jest jeden z takich też impulsów, że kiedy już troszeczkę tych obowiązków i takich spraw związanych z dziećmi ubywa, no to, a małżonkowie nie wytworzyli właściwej więzi, no to czasami zaczynają się takie poszukiwania na zewnątrz małżeństwa różnych atrakcji. A te atrakcje na zewnątrz często właśnie też skutkują rozmaitymi kryzysami, kwestiami też niewierności i zdrad małżeńskich. Tutaj wchodzi element słynnego kryzysu wieku średniego. Także to są te etapy, przez które każde małżeństwo będzie przechodziło i im mniej będą małżonkowie pracować nad budowaniem spójności małżeńskiej, tym głębiej te trudne sytuacje, tym trudniej będą je przechodzili. No i nie są wolni od problemów i kryzysów. Małżonkowie dojrzali z 40-50-letnim stażem, kiedy zaczynają też doświadczać odchodzenia od ról społecznych, od bycia kimś ważnym. Znowu kolejny raz przychodzi moment ubożenia, przechodzenia na emeryturę, odsunięcia od ról społecznych i zawodowych. I wtedy ci małżonkowie muszą pięknie patrzeć na siebie i kochać się, żeby znajdować sens i szczęście w tym, na tej małej przestrzeni. Często jest to przestrzeń między łóżkiem a kuchnią ze względu na stan zdrowia. I w tym wszystkim umieć z miłością patrzeć na siebie, na niedołężność, na starość swoją, na ograniczenia wynikające z choroby, z wieku, żeby ten etap w miłości pięknie przeżyć. Ja mam takie obrazki, czasami widzę ludzi starszych, takich już dobrze po 70, jak trzymią się za rękę i idą, jakby mieli, nie wiem, w tym trzymaniu się za rękę jest taki gest 20-latków, miłości takiej, a krok jest taki chwiejny i słaby, a miłość piękna,
udało
młoda.
Się przetrwać wszystkie kryzysy, wszystkie kryzysowe sytuacje.
Tak, nie tylko przetrwać, ale myślę, że mądrze je rozwiązać i dojrzale je przetrawić.
A co to znaczy mądrze przetrwać kryzys, dojrzale go przetrawić?
Najważniejszą rzeczą w sytuacjach kryzysowych, żeby te kryzysy służyły budowaniu i umacnianiu jedności małżeńskiej, jest to, żeby podejmować dialog w małżeństwie. Żeby o tym, co jest trudne w małżeństwie, rozmawiać pomiędzy małżonkami. I rozmawiać w atmosferze szacunku, w atmosferze wzajemnego słuchania się. I może bym powiedział kilka takich właśnie podstawowych zasad właśnie rozwiązywania kryzysu, konfliktu w małżeństwie. Po pierwsze, to jest zapewnienie sobie czasu i miejsca, przestrzeni na rozmowę, która będzie bez zakłóceń. Jeżeli są dzieci, jeżeli są gdzieś jeszcze rodzice, którzy gdzieś tam chodzą, czy nie, musi być to rozmowa w cztery oczy. Musi to być czas, kiedy nic nam nie przerwie. Wszystkie media, w sensie radia,
wyłączamy
nawet
telefony.
Tak, nawet radio M wyłączamy, tak?
Ale tak, nie teraz, tylko jak już państwo będą rozmawiać.
Tak. To są te sytuacje, kiedy siadamy naprzeciwko siebie też. Bardzo ważne, żeby nie było możliwości uciekania od dialogu. Ja myślę, że stół kuchenny jest dobrym takim miejscem do takiej rozmowy, usiąść po przeciwnych stronach stołu. Żeby porozmawiać o tym, z czym mi jest trudno. I to jest pierwsza zasada, wykluczyć wszystkie zakłócenia. Po drugie, przygotować się do tej rozmowy, pisząc sobie nawet na kartce takim językiem ja, z czym mi jest trudno. Jest mi trudno z tym, że przeszkadza mi to, boli mnie to. Zastanowić się nie tyle nad zachowaniami współmałżonka, bo na nie łatwo wskazać. Nie lubię, kiedy ty. Ale co mi twoje zachowanie robi? Kiedy ty tak się zachowujesz, to jak ja się czuję? Bo żeby współmałżonek nie był krytykowany tylko dlatego, że jest krytykowany, tylko żeby on zobaczył i dać mu szansę właśnie do miłości, że aha, jeśli moja postawa sprawia tobie ból, sprawia tobie przykrość, sprawia to, że ty czujesz się poniżony, mniej ważny, potraktowany bez szacunku, to ja tego nie chcę. A nie, no to w takiej sytuacji jestem gotów zmienić. Ale jeśli jestem tylko krytykowany, że źle postępuję, to ja mam 1000 argumentów na to, że dobrze postępuję, a w ogóle to lepiej od innych. No i w związku z tym właśnie takie dosyć ważne jest to, żeby pokazać trudność danej sytuacji w kontekście tego, jak ja ją przeżywam. No i tu faceci mają poważną trudność, bo jak oni mają powiedzieć, co oni przeżywają w związku z tym, zwłaszcza tu na Śląsku, to no to zaczyna się problem, nie?
A muszą obie strony mówić?
Tak. Muszą obie strony mówić. I tutaj bardzo fajnym takim zabezpieczeniem, taką bardzo fajną formułą, to co jest w domowym kościele, zdaje się, to są właśnie, to jest dialog małżeński. Ja w ramach terapii małżeńskiej często zalecam, no nie taki tam dialog właśnie taki z... Natomiast dialog małżeński w sensie właśnie usiąść naprzeciwko siebie i poświęcić na rozmowę 15 minut. Ja myślę, że każdy z małżonków, który teraz słucha, warto by było, żeby poeksperymentowali. Czy potrafią przez 3 tygodnie z rzędu, mamy Wielki Post, proszę uprzejmie. Czy my przez okres Wielkiego Postu raz w tygodniu potrafimy usiąść na 15 minut z zegarkiem w ręku naprzeciwko siebie i przygotować się do takiej poważnej rozmowy, w której to przez 5 minut mąż mówi do żony, co mu się podoba, co ceni, co szanuje w żonie, a co sprawia mu trudność w małżeństwie, w jej postawach, w jej zachowaniu, w jej funkcjonowaniu. Obojętnie o czym będzie mówił, czy to, co mu się podoba, czy to, co sprawia trudność. Przez 5 minut mówi, żona milczy, nie tłumaczy się nic. Po 5 minutach ona pilnuje czasu i mówi, wiesz, stop, koniec. Już choćby miał, nie wiem,
jeszcze,
miał ochotę 10 minut mówić dalej, nie wolno. Następne parę minut jest na to, żeby żona powiedziała, słuchaj, z tego, co rozumiem, czyli sparafrazowała jego wypowiedź, z tego, co rozumiem, trudność sprawia ci to, że... Prawda? Czyli jak, co usłyszała? Mąż może wtedy jakby troszeczkę dyskutować i powiedzieć, nie, tu nie tak dokładnie zrozumiałaś moją intencję, mnie chodziło o to i o to. Tu mamy taki czas bardziej elastyczny, chodzi o to, żeby żona sparafrazowała i miała poczucie, rozumiem, co do mnie powiedziałeś. Zakładam, że w 2,5 minuty powinna streścić i dogadać się z mężem tego, co on powiedział przez 5 minut. No i potem jest jej 5 minut, czyli ona mówi o swoim, tym, jak przeżywa męża, co podoba się w jego postawach, co jest trudne, co jej przeszkadza, co ją drażni. Nie jest znowu tutaj istotne, czy tylko o jednej postawie męża mówi, czy o obu. Ja myślę, że to, co jest najbliższe serca, to, co jest najważniejsze, bo jak będą sztucznie małżonkowie tworzyć tą rozmowę, a powinnam powiedzieć na początek 2 miłe rzeczy, a potem mu przeważa. Tak, to są techniki już psychologiczne. Oczywiście, no można też tak, ale myślę, że uczciwie podejdźmy do tej rozmowy, bo zakładamy, że to nie jest jedna rozmowa, że tych rozmów będzie więcej. No i ona mówi o swojej kwestii, którą ja wcześniej przygotowałam. Istotne jest to, żeby się jeden drugiemu nie tłumaczył. Nie odpowiadamy na to, jeżeli ktoś ma pretensje do mnie, jeżeli żona ma do mnie pretensje, to ja się nie tłumaczę, ale wiesz, zrozum, bo przecież nie. Mówię swoją kwestię. Zakładamy, że oboje się kochają, tak? I kiedy siebie rozumieją do końca, to pojawi się w nich wola dokonywania zmian takich, żeby te sytuacje, o których żeśmy sobie powiedzieli, nie następowały dalej. No i zobaczcie, drodzy małżonkowie, czy przez ten Wielki Post udaje wam się usiąść drugi, trzeci raz z rzędu, czy też boicie się tej rozmowy. Jeśli boicie się, to ten dialog małżeński jest trudny między wami, czyli grozi wam kryzys. Trzeba szukać pomocy być może, bo z tym dialogiem jest trudno.
A jeśli jedna strona unika takiej rozmowy i nie chce konfrontacji?
Ja bym unikał słowa konfrontacja, bo celem nie jest konfrontowanie się. Natomiast właśnie, kiedy jedna z osób unika takiej rozmowy, to konfrontujemy się z faktem, że mamy bardzo trudną sytuację w małżeństwie. Że nie potrafimy ze sobą otwarcie rozmawiać. Jaka to jest jedność małżeńska, kiedy małżonkowie nie potrafią mówić sobie prawdy o tym, co czują wzajemnie do siebie? Bo tutaj nie chodzi o to, że jest obowiązek mówienia o jakichś wielkich sprawach. Przecież wystarczy, że jeżeli ja w trakcie tych 15 minut powiem, wiesz co, jestem zachwycony tym, jak od tylu lat potrafisz wymyślać te wszystkie obiady, gotować je i dbać, żeby ten dom był taki czysty. Nigdy nie uświadamiałem sobie, że żyję w spokojnym i szczęśliwym domu i potrzebuję ci to powiedzieć. Wystarczy tyle. To jest bardzo ważny komunikat. Czy też może paść w drugą stronę, jak to jest ważne, że wiesz co, od 20 lat przynosisz wypłatę do domu. Jest taki trudny rynek pracy, a ty chłopie potrafisz się zawsze odnaleźć w tym wszystkim. No przecież nie trzeba jakichś wielkich rzeczy mówić, prawda? Oczywiście mogą paść też takie słowa, jest mi smutno, bo od 10 lat nie usłyszałam, że mnie kochasz. No i to są też słowa, z którymi być może się spotkacie w tych dialogach, prawda?
Taka systematyczna praca, bo tak to rozumiem, ten dialog małżeński, to jest właściwie systematycznego, to powinno być coś systematycznego, to powinna być pewna systematyczna praca obojga małżonków nad jakością ich małżeństwa. Taka systematyczna praca, ona uchroni przed kryzysem?
Ja się trochę uśmiecham wewnętrznie do tej tak zwanej systematycznej pracy, ponieważ systematyczna praca to będzie wtedy, kiedy na początku, kiedy jest trudno. bo potem już nie ma pracy. Potem ten dialog jest coraz bardziej otwarty. Wtedy nie ma już takiego siadania naprzeciwko siebie, nie ma zegarka.
Staje się pewną naturalną czynnością.
Tak, ten dialog zaczyna w zasadzie się otwierać, kiedy mąż parzy poranną kawę, żona schodzi i mówi: wiesz co, jestem zachwycony twoją obecnością, ty potrafisz uczynić mój dzień pięknym, tak? I on nie potrzebuje siadać, robić dialogu jakiegoś małżeńskiego, prawda? Ten dialog rozpoczyna się od pierwszej chwili dnia, tak? Kiedy mąż wychodzi do pracy, a żona mówi: niech te godziny pracy będą dla ciebie radosne, błogosławione, niech Pan Bóg będzie z tobą, życzę ci wszystkiego, co najlepsze. No to ten dialog się odbywa cały czas. Kiedy mąż od razu mówi: słuchaj, wiesz co, no ta zupa autentycznie jest przesolona, nie wiem co, ty się tak we mnie dalej kochasz tak strasznie. No i to są te sytuacje, w których my mówimy od razu sobie wprost na bieżąco, kiedy następuje zachowanie trudne, a patrzymy: aha, dzieciaki, słuchaj, jest mi strasznie trudno, jestem tak wkurzony, że mnie normalnie roznosi. No tak, wiem, bo powiedziałem ci to i to. Nie? I już jest dialog, natychmiast się dokonuje. Nie czeka się. No, jest taka zasada świętego Pawła chyba w liście do Galatów: gniewajcie się, a nie grzeszcie, niech nad waszym zagniewaniem nie zachodzi słońce. Czyli tu jest wskazanie, że owszem, my możemy się pokłócić, my możemy mieć problem, tak, ale nie kładźmy się spać niepogodzeni, zwaśnieni. Obracam się do żony i nie gadam z nią, nie? Bo ona mnie wkurzyła dzisiaj. Wkurzyła cię, to właśnie to jest to, żeby powiedzieć, porozmawiać o tym, ale nie na złości, nie wygarniać kolejny raz, tylko właśnie znaleźć przestrzeń do rozmowy. To, co powiedziałem, bez zakłóceń. Jednym z elementów zakłóceń są moje nerwy, że jak dopadnę, to rozerwę na strzępy, tak? No to wyeliminuj to zakłócenie, ostygnij. I poprowadź tą rozmowę, ten dialog wtedy, kiedy już nie będziesz rozrywać na strzępy, tylko będziesz się odnosić do konkretów. Jeśli tego nie potrafisz, napisz sobie to. Napisz list do żony, napisz list do męża.
Mówiłam o pracy, bo jakkolwiek, no, to jest idealna sytuacja, w której dialog małżeński rzeczywiście jest pewną naturalną czynnością małżonków, to jednak wydaje mi się, że taka gotowość do nazywania rzeczy po imieniu, czy to są piękne rzeczy, wtedy jest łatwiej, czy to są trudne rzeczy między nami, taka gotowość jest jednak pewnego rodzaju pracą, to znaczy wymaga pewnego rodzaju pracy pomiędzy mężem i żoną, no bo różne czynniki mogą tę gotowość zakłócać. Co zrobić, żeby w odpowiednim momencie, zwłaszcza wtedy, kiedy dochodzi do sytuacji kryzysowej, czy dana sytuacja może przerodzić się w kryzys, żeby mieć odwagę w swoim małżeństwie tę sytuację nazwać kryzysem, bo to chyba często też jest problem. Pierwszy problem, że my nie nazywamy sytuacji kryzysowych sytuacjami kryzysowymi.
No to ja bym tu powtórzył te słowa, które pani powiedziała, że oboje małżonkowie są odpowiedzialni za pielęgnowanie miłości. I teraz, no, jakby w imię tej odpowiedzialności za pielęgnowanie tej miłości jest kwestia nazywania również spraw trudnych. Jeśli nie potrafię ich powiedzieć prosto, tak jak powiedziałem, nawet napiszę list do męża czy do żony. I to jest element odpowiedzialności za nasze małżeństwo. To jest rodzaj pracy, ale ta praca jest potrzebna, ten rozwój jest potrzebny po to, żeby małżonkowie czuli się autentycznie szczęśliwi. Ten przykład, który wam powiedziałem, takiego dialogu, no to jest dojrzałe małżeństwo. To jest małżeństwo, które rozwija się i jest szczęśliwe, bo wtedy jest sens żyć, co nie znaczy, że oni są głęboko, jakby nie przeżywają żadnych trudności i nie mają problemów. Kłócą się tak samo, przeżywają tak samo problemy, ale szybko dochodzą do jedności i autentycznie czują się szczęśliwi. To jest dosyć istotne.
Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o kryzysach w małżeństwie i o tym, jak je rozwiązywać, o tym, jak przechodzić przez nie pomyślnie. Naszym gościem jest psychoterapeuta pan Piotr Domaracki. No i Państwo mogą do nas dzwonić 32 609 90 60, by zadać pytanie lub podzielić się jakimiś swoimi spostrzeżeniami. Zapraszamy i wracamy po piosence.